Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów Telewizji Trwam i słuchaczy Radia Maria. Drodzy Państwo, przed nami rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: media i manipulacje. W studiu Telewizji Trwam witam bardzo serdecznie naszego gościa, panią redaktor Marzenę Nykiel, redaktora naczelnego portalu w polityce.pl. Szczęść Boże, pani redaktor, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, ojcze, szczęść Boże wszystkim widzom.
Temat bardzo szeroki i zagadnie na pewno bardzo wiele do podjęcia: media i manipulacje. Ale rozpocznijmy, pani redaktor, od sprawy bieżącej, ostatniej. Kolejny atak wymierzony w środowisko Radia Maryja, personalnie w osobę ojca dyrektora, ojca Tadeusza Rydzyka. Atak przygotowany przez sejmową większość podpisem marszałka Szymona Hołowni, który straszy ojca dyrektora, że odwiedzi go Najwyższa Izba Kontroli.
No ruszył program Zemsta Plus Donalda Tuska, który zapowiadał to w kampanii i chyba to był najbardziej obszerny element tego programu, że zemsta będzie gorzka i wymierzona w ojca Tadeusza Rydzyka niestety personalnie, bo przecież to jest jedyne nazwisko jedynego duchownego, które znalazło się w tych 100 konkretach Donalda Tuska, więc można się było tego spodziewać. Natomiast zastanawiające jest, i wszyscy powinniśmy bardzo mocno zwrócić na to uwagę, kto jest wykonawcą tej zapowiedzi Donalda Tuska, bo okazuje się, że Szymon Hołownia, który nagrał jakiś naprawdę żałosny filmik, na którym to podpisuje dokumenty, zlecenie na Radio Maryja, zlecenie na ojca Tadeusza Rydzyka i na wszystkie dzieła toruńskie, żeby Najwyższa Izba Kontroli przyszła i skontrolowała. I on to czyni jako katolik, prawda? Że to sprytne, takie legitymizowanie bezprawnych takich wręcz działań pod hasłem zemsty przez człowieka, który podkreśla cały czas, że jest katolikiem, człowiekiem wiary i on chciałby przejrzystości. To jest no już taka nowa odsłona szykan, jakie ojców dotykają za to, że ojcowie przez ponad 3 dekady bronią prawdy, bronią dobra Polski, dobra Polaków, naszego wspólnego interesu, bo przecież jeśli szły jakieś dotacje na dzieła toruńskie, to myślę, że wszyscy nasi widzowie, wszyscy my wiemy, jak wspaniale te środki były zagospodarowywane, bo to Radio Maryja właściwie powstało z jakiegoś takiego zewu serca, natchnienia Ducha Świętego, bez pokrycia finansowego jakichś wielkich biznesmenów, którzy za ojcem Tadeuszem Rydzykiem, dyrektorem, stali.
I dlatego ten głos do dzisiaj jest wolny.
Jest wolny i trwa przez lata, ale to przecież nie tylko Radio Maryja, to nie tylko Telewizja Trwam, która właściwie te media są od początku nośnikiem prawdy, ale i też takiej wolnej myśli. Ja od zawsze powtarzam, że dzięki temu wspaniałemu dziełu ja sama być może wybrałam taką drogę życiową, a nie inną, dzięki Radiu Maryja. Nie było innych mediów wtedy, które w sposób wolny niosły prawdę. I tak wielu z nas otwierały oczy. Dzisiaj właściwie wracamy do tego samego. Oczywiście na szczęście są jeszcze inne media konserwatywne, między innymi nasze, ale jednak ta moc oddziaływania na Polaków, to formowanie nas, to już które pokolenie Radio Maryja formuje. I formuje nie tylko rozgłośnia, ale i uczelnia. No to przecież to są wspaniałe dzieła, które wpływają na jakość naszego społeczeństwa, na budzenie społeczeństwa obywatelskiego. Coś, co jest dzisiaj tak szalenie modne, tylko że liberałowie i lewica chcą społeczeństwa obywatelskiego otwartego, kosmopolitycznego, takiego, które będzie gardzić dziedzictwem narodowym, będzie niezdolny do odkrycia własnej tożsamości narodowej, przynależności, będzie niezdolny do rozpoznania prawdy i kłamstwa, takie łatwo sterowalne. A środowisko Radia Maryja i ojciec dyrektor, który no, widać mocno, jak święty Maksymilian Kolbe ma to natchnienie, że trzeba pójść w media, aby nieść prawdę i aby formować ludzi, a dzięki temu czynić społeczeństwo mądrzejszym, bardziej odpowiedzialnym, bardziej świadomym, rozumiejącym swoją przynależność i kochającym Polskę, Pana Boga, służącym Panu Bogu, kochającym Polskę i służącym jej także. Więc ogromna wdzięczność, ale widać dzisiaj, że niestety wiem, że ojcowie, całe środowisko Radia Maryja, szeroko pojęte i wszystkie dzieła toruńskie są pod ostrzałem. Trzeba się przygotować na wielki atak, ale mam nadzieję, że siła duchowa jest tak wielka, Matka Boża czuwa, że to się na pewno uda przezwyciężyć. Ale to nam daje jeszcze jedno taką myśl, takie światło. My musimy pamiętać, że rzeczywistość, w której żyjemy, to jest rzeczywistość również duchowa. I każdy akt, każde nasze działanie, czy to zawodowe, czy w efekcie polityczne, społeczne, ma ten wymiar duchowy. Jesteśmy po stronie dobra albo zła, służymy dobru lub złu. I ta walka, której doświadczamy od zarania dziejów, trwa w bardzo konkretnych momentach, w każdej chwili. Dlatego niech nas to wszystkich budzi, niech to będzie ostrzeżeniem, ale też niech to nas skłania do rozumnego korzystania z mediów, szukania prawdziwych źródeł informacji, które sprawią, że będziemy wybierać mądrze, bo skoro Szymon Hołownia to nie jest Platforma Obywatelska niby, to jest ta trzecia droga, która miała być neutralna, miała
prowadzić alternatywą, prawda?
Tak, to bo skoro Prawo i Sprawiedliwość i Koalicja Obywatelska tak ostro ze sobą, to tak myślał taki obywatel, może niekoniecznie zanurzony w codzienną polityczną działalność. Myślał sobie, że skoro oni są tak ze sobą jakoś skłóceni, to my chcemy świętego spokoju, niech ta trzecia droga będzie tym trzecim wyborem, oni być może wprowadzą stabilność. Takie głosy czasami słychać od ludzi niekoniecznie śledzących bieżącą politykę. A tymczasem mamy, czym jest ta trzecia droga. I to, co zrobił Szymon Hołownia w tym ataku na Radio Maryja, na dzieła toruńskie, ale i na Kościół, bo on powiedział, że to jest taki element państwa niewyznaniowego, państwa świeckiego, takie słowa wytrychy,
w które niosą złe rzeczy. W kampanii wyborczej Nitras zapowiadał opiłowywanie katolików, pani redaktor, a tutaj Szymon Hołownia mówi, że Kościół powinien znaleźć swoje miejsce i państwo swoje miejsce i między innymi ta decyzja dotycząca nasłania kontroli Najwyższej Izby Kontroli na ojca Tadeusza Rydzyka jest elementem no właśnie czego? Porządkowania?
Myślę, że porządek to my mamy, bo przecież wszystko to się działo zgodnie z prawem i zaraz powiemy na jakie cele te dotacje szły, ale to nie jest początek porządkowania, to jest początek opiłowywania i spychania Kościoła do kruchty. Mamy się znaleźć jako wierzący tylko i wyłącznie w sferze działań modlitewnych i to wszystko. Nie wychodzić na ulicę, nie manifestować swojej wiary publicznie, a już broń Boże nie budować takich dzieł, które by niosły właśnie tę chrześcijańską tożsamość, bo przecież to nie jest tak, że nie wiem, państwo wrzucało pieniądze na tacę ojcu dyrektorowi. To nie chodzi przecież o takie środki. Pokazuje, jeśli tak duża była pula dofinansowania, to pokazuje, że równie ogromne były działania tutaj ojców, bo przecież pieniądze na budowę muzeów,
które jest państwowe, pani redaktor.
Właśnie, przecież na to są dokumenty, a takich muzeów jest mnóstwo. Przecież państwo samo z siebie dofinansowuje bardzo wiele dzieł muzealnych, bardzo wiele inicjatyw. Są często prowadzone przez prywatne organizacje, prywatne fundacje i po prostu na to są w budżecie pieniądze, żeby powstawały nowe muzea, nowe ośrodki kultury. Więc to To samo z uczelniami. No przecież są określone granty, po które różnego rodzaju instytucje się ubiegają, spełniając określone warunki.
Wygrywając
konkursy. I tu chodzi o tego rodzaju środki. Dlaczego z takim... No w taki bardzo knajacki, prymitywny sposób dzisiaj uderza się właśnie w ojca dyrektora, bo to personalnie w niego jest wymierzone, no to pokazuje, że to jest właśnie ta walka dobra ze złem. Eliminować takie działania, przyciszyć katolików, niech oni już tam nie robią hucznie ważnych wydarzeń, sympozjów, niech nie... planują nowych wydawnictw, niech siedzą po prostu cicho, a pieniądze, które w budżecie państwa i tak są na tego rodzaju inicjatywy, pójdą do lewicowych organizacji, pójdą na sympozja, które będą przekłamywać naszą historię, pójdą na promocję LGBT w rozmaitym obszarze, bo przecież państwo ma obowiązek no po prostu wspierać działalność kulturotwórczą. Ale jeśli kultura chrześcijańska, nasza cywilizacja łacińska temu obozowi nie pasuje, no to on będzie wspierał nową cywilizację, neomarksistowską kulturę, antykulturę. I to już widzimy, jak mocno ta wajcha została przestawiona, a to dopiero początek, to ledwie 3 miesiące rządów.
Do tego działania ukierunkowane na zdyskredytowanie osoby ojca dyrektora, które cieszy się zaufaniem społecznym, zdyskredytowanie działalności Kościoła w Polsce i tak rzeczywiście obrzezanie społeczeństwu przez różnego rodzaju możliwe batalie, między innymi medialne, ale także i batalie polityczne odbywające się na różnego rodzaju płaszczyznach, ukierunkowane są, tak jak to zaznaczyliśmy, pani redaktor, na to, aby całkowicie stłamsić działalność Kościoła w Polsce i wtedy może będzie łatwiej się im rządzić.
Tak, i Kościół jest wrogiem no, od lat, od wieków często dla niektórych środowisk to bardziej, dla innych mniej. Ale jest wrogiem, bo wrogiem jest człowiek wolny. Człowiek, który ma silny kręgosłup moralny, którym jest trudno sterować, który jest samodzielny, świadomy w myśleniu, który wybierając wybierze dobro, prawdę, piękno. Taki człowiek jest wrogiem systemów no, o charakterze, trzeba powiedzieć, totalitarnym. Bo samodzielność i zdolność do takiego opartego na silnej tożsamości wolnego myślenia nie jest popularna w tych, ją trzeba stłamsić. I teraz jak zobaczymy, skąd to wszystko się bierze, bo powiedzmy sobie jedno, rewolucja kulturowa, o której no, wiele tutaj rozmów odbyło się w tym studio i na antenie Radia Maryja, rewolucja kulturowa przetoczyła się bardzo mocno przez cały świat, od Stanów Zjednoczonych po Europę. I ona w wielu krajach już się dawno domknęła. W Polsce wciąż Polacy stanowili opór. Rozumieli, że to jest jakieś ciało obce, że ten neomarksizm chce nas zniszczyć i jednak silna pozycja Kościoła, silna pozycja rodziny, taka katolicka świadomość blokowały te procesy. Ale są środowiska, które nadal zainteresowane są podbiciem kolejnych krajów, bo miejmy świadomość, po pierwsze, skąd to wyrosło. Cała ta koncepcja zrodziła się po nieudanej rewolucji bolszewickiej w Moskwie w 22 roku, kiedy marksiści doszli do wniosku, że no nie udało się ani orężem, ani walką klas, nie udało się przeprowadzić tego zawłaszczenia, rozlania się bolszewizmu po świecie, więc trzeba znaleźć inny sposób. I wtedy zrozumiano, że trzeba zwalczyć łacińską cywilizację, łacińską kulturę zachodnią, u jej zarania, a trzon tej cywilizacji i nośnikiem tego są Kościół i rodzina. Stąd to uderzenie od samego początku skierowane właśnie w rodzinę. To nawet Marx w jakichś notatkach do Feuerbacha napisał sobie, że problemem jest święta rodzina. Jak się zniszczy świętą rodzinę, to się zniszczy ziemską, ale jedno z drugim jest zespolone. Stąd ten atak. Potem to ewoluowało. Mieliśmy różnego rodzaju pomysły, na przykład Gramsciego, który stwierdził, że konieczny jest długi marsz przez instytucje, to znaczy wychowanie kolejnych pokoleń ludzi, którzy zaczną myśleć w nowy sposób i kiedy dojdą do władzy, obejmą rządy w konkretnych państwach, będą podejmowali takie decyzje, jakie chcieliby, żeby podjęli ich mocodawcy, ale zrobią to z własnej woli. I zdajmy sobie sprawę, że tak, rewolucja kulturowa trwa od lat i widzimy to, obserwujemy w innych krajach, mamy to rozpisane na konkretne kroki. Bądźmy przytomni, czytajmy to, w którym miejscu jesteśmy dziś w Polsce. Ale druga rzecz, to pamiętajmy, że wojna informacyjna, która też się toczy, już na szczęście można o tym mówić otwarcie, bo jeszcze z 10 lat temu, gdy ktoś mówił o wojnie informacyjnej czy hybrydowej, uznawano go za spiskowca, za jakiegoś zwolennika spiskowej teorii dziejów. Próbowano wmówić ludziom, że nic takiego nie istnieje. A to istnieje, więc źródłem jej jest właśnie ta marksistowska, neomarksistowska koncepcja, która się uformowała bardzo mocno w szkole frankfurckiej w latach 30. Później ci naukowcy z Frankfurtu często to przedostali się czy osiedli w Stanach Zjednoczonych, stąd to uderzenie na Stany, ale jednocześnie Rosja, ta koncepcja sowiecka podboju świata już wtedy formowała się w tej rewolucji kulturowej, z czasem genderowej, z taką koncepcją opartą na założeniu sprzed 2500 lat. To przecież Sun Tzu, chiński generał, filozof, mówił, że trzeba podbić kraj w taki sposób, żeby go nie zniszczyć, że celem jest zdobycie wszystkiego bez zniszczenia czegokolwiek, tak? Bo tylko wtedy te zasoby są wartościowe. I potem to się jeszcze mocniej przekuło w takie konkretne działania po II wojnie światowej, kiedy no te dwie wojny już dały ogromne zniszczenie i jednak powstał jakiś taka myśl pacyfistyczna i twierdzono, że no dobrze, teraz już trzeba myśleć inaczej. I ta koncepcja pacyfistyczna jest jednym z elementów rewolucji kulturowej przecież, no bo teraz będziemy wszyscy w przyjaźni, rozbrajajmy się, patrzmy na siebie przyjaźnie, a jednocześnie przebiegła myśl, sterowała wojną informacyjną i całą tą rewolucją w taki sposób, żeby właśnie zagarnąć kraj na poziomie informacji, na poziomie świadomości. Tutaj polem działania jest ludzka świadomość, czyli chodzi o podbicie kraju w taki sposób, żeby korzystać z jego zasobów, żeby korzystać z jego zasobów ludzkich, materialnych, wszelkich innych, ale nie niszczyć go wcale, tylko podporządkować. Dlatego ktoś powiedział, że żeby podbić kraj wielkości Polski w wojnie informacyjnej, wystarczy 1,5 miliona ludzi myślących w jeden sposób. 1,5 miliona. Zobaczmy, jak dzisiaj rozkładają się nasze głosy w wyborach. Ile milionów jest w stanie poprzeć takie partie, które, no trzeba sobie jasno powiedzieć, nie mają interesu Polski, interesu narodowego jako celu najważniejszego. I widać to w ich działaniach od samego początku, prawda? Więc to pokazuje, że no jesteśmy coraz bardziej krajem podbijanym i właściwie to jest kurs na skały. Za moment, jeśli nie podejmiemy określonych działań, to możemy się rozbić. No. I pamiętajmy, że wojna informacyjna nie dzieje się nagle. Ona dzieje się etapami, jest rozpisana na wiele, wiele lat. No i jej efektem jest stworzenie społeczeństwa nieświadomego, nieznającego własnej historii, wstydzącego się swojego pochodzenia, bo to jest też tam bardzo silny element takiego wbijania nas w poczucie gorszości. Także to, co zagraniczne, jest lepsze, że to, co nasze, jest zaściankowe. Spójrzmy, co robią media, jak bardzo nas utwierdzają w takim przekonaniu, jak bardzo ten przekaz jest promowany, zwłaszcza w takich liberalno-lewicowych mediach. Taki styl życia, kosmopolityczny, to jest niby otwartość, postęp, a my jesteśmy zaściankowi, uwstecznieni. Więc no, rozgrywa się to na bardzo wielu poziomach i oprócz tego, że mamy takie normalne działania propagandowe typu, no, na te działania propagandowe składają się, propagandowe jeszcze w dobrze pojętym sensie, czyli kształtujące opinię publiczną, bo jedna rzecz, wszystko, cokolwiek dzieje się społecznie, jakieś przełomowe wydarzenia, one nie są spontaniczne nigdy tak bardzo, one są jakoś zaprogramowane. Zaprogramowane są przez media, poprzez różne kanały kształtowania opinii publicznej. I oprócz takiej agenty rządowej, która ma określony przekaz, oprócz przekazu opozycji, my mamy jeszcze cały szereg działań medialnych, na które mają wpływ różnego rodzaju działania manipulacyjne. No chociażby propaganda szeptana. Przekazuje się jakąś informację niby ekskluzywną do określonej grupy ludzi, bardzo wąskiej. Często jest to oparte na demagogii i plotce, ale w tak sugestywny sposób, żeby ci ludzie wiedzieli, że jest to prawda. Często ta manipulacja nigdy nie jest taka wprost. To jest mieszanie prawdy z kłamstwem, bo na przykład tutaj mamy, no tak, są dotacje z budżetu państwa, szły pieniądze na Kościół, szły na Radio Maryja czy na ojca Tadeusza Rydzyka. No przecież one nie szły na ojca Tadeusza Rydzyka, ale szły do Torunia, prawda? Jest tu mieszanie prawdy z kłamstwem, ale przygotowywane umiejętnie, tutaj wrócę do tego przykładu, który jest nam wszystkim bliski, bo trwa od lat, że narasta wokół tego, tu jakaś plotka o Maybachu, tu jakaś plotka o jakichś nowych działaniach, że tu jakiś apartament, całe mnóstwo dziwnych wrzutek, które mają nabudowywanie, które mają po prostu zohydzić człowieka, które mają odwrócić ludzi od tego dzieła. Nawet jeśli ktoś nie jest w stanie tego zweryfikować, to przynajmniej może uzna, że to tyle mają tych pieniędzy od tego państwa, to już mogę przestać wspierać, prawda? To działa na bardzo wielu strunach. I można by jeszcze długo wymieniać te narzędzia manipulacji, ale na przykład jednym z nich, uświadommy to sobie, jest zmowa milczenia na przykład, tak? Taka spirala milczenia, że o pewnych sprawach się nie mówi. I wywołuje się w społeczeństwie taką, no, taką barierę, wręcz może i strach, że no, jeśli ja się wychylę z jakąś moją opinią na ten temat, no na przykład nie stanę w obronie ojca dyrektora, chociaż wiem, że pewnie jest to jakaś manipulacja. Przepraszam, że tego tematu, tego przykładu się trzymam, ale on jest dosyć klarowny, to jest jakaś dyskusja, ja nie zabiorę głosu, chociaż wydaje mi się, że jest inaczej, bo pozyskałem tę wiedzę z innych mediów, no ale nie zabiorę głosu, więc po pierwsze nie niosę tej informacji tym ludziom, którzy być może nie mają nawet kontaktu z innymi mediami, tylko z tymi, które niosą określony przekaz, a po drugie, jeśli my będziemy się coraz bardziej wycofywać, to tamta opinia publiczna, ta większościowa rzekomo, stanie się głośniejsza. To zaburza obraz myślenia społecznego, obraz prawdziwej opinii publicznej, jeśli nie będziemy wyrażać zdania. Ja tutaj taką osobistą mam refleksję i sama gdzieś ją w sobie też odkryłam, że diabeł, ponieważ jest to cały czas rzeczywistość duchowa również, diabeł bazuje na lękach. I czasem próbuje nas wyłączyć, no właśnie otwierając jakiś lęk, żebyśmy nie zajmowali stanowiska w jakiejś sprawie albo nie poszli do innych ludzi, którym moglibyśmy coś ważnego powiedzieć. Więc jeśli pozwolimy się wyłączyć, to też tutaj się pojawia jakaś taka nasza odpowiedzialność, bo jednak grzeszyć to nie tylko nie czynić zło. Czasami grzech może się pojawić, czy tam jakaś wina może się pojawić w tym, że czegoś ważnego nie zrobimy. A oprócz tej spirali milczenia, tej zmowy milczenia, która jest też elementem manipulacji, jest jeszcze jeden element, poprawność polityczna, którą nam się wpaja. Czyli to już jest kolejny element zagłuszania nas, na przykład katolików, ludzi chcących mówić prawdę, bo tu już wchodzą w grę pewne sankcje. Jeśli ja coś powiem w sposób odważny, no to za moment się okaże, że to jest niepoprawne politycznie i państwo, czy ktokolwiek może mi wytoczyć sprawę sądową, a państwo może na przykład uznać dane medium za niepoprawne politycznie. I tu jest też ten element bardzo szerokiej działalności, coś co uderza właśnie w Radio Maryja Telewizję Trwam. Zresztą wiele lat przekłamywano nawet przekaz, który na tej antenie szedł, prawda? Ja pamiętam profesor Wolniewicz, tylko na koniec powiem. Wiele lat temu, ze 20 może, była ogromna nagonka TVN-u i tamtych liberalnych mediów na Radio Maryja. Zaproszono do studia TVN-u pana profesora Wolniewicza. I spodziewano się, no bo on był zdeklarowanym ateistą, że wpisze się w ich narrację, a pan profesor przepięknie całą sprawę rozegrał, powiedział: ja zadałem sobie trud, słuchałem przez kilka dni Radia Maryja i muszę powiedzieć, że to jest bardzo dobre radio. I rzeczywiście wyraził ogrom uznania, oceniał właśnie kwestię takiej prawdy, jednoznaczności oraz to, że właściwie była to jedyna stacja radiowa, która otwierała się na widzów, bo miała jako jedyna otwarty mikrofon. Przecież Rozmowy Niedokończone to jest jakiś fenomen w mediach. Teraz już wszyscy próbują to naśladować po latach. Ale Radio Maryja było pierwsze, które było w takiej więzi ze swoimi widzami, ze słuchaczami, a jednocześnie mogli na antenę wejść ludzie i spotkać się w bezpośrednim pytaniu z naprawdę wybitnymi postaciami, z prawdziwymi autorytetami, z naukowcami, politykami, z ludźmi kultury. Więc to wielki fenomen. No a jeszcze jedna rzecz, która stoi taką pewnie ością w gardle obecnej władzy, to, że to jest wspólnota. To jest nie tylko nośnik niesienia prawdy, ale także takie centrum, ognisko budowania wspólnoty oddziałujące również na Polonię. I być może jest to jedyny wolny głos za granicą, taki polski.
Mówiąc o mediach, pani redaktor, koniecznie musimy zauważyć ogromne niebezpieczeństwo, które kryje się za strukturą kapitałową mediów funkcjonujących w Polsce. Cóż z tego, że są to media, które mówią w języku polskim, ale często polskimi nie są i reprezentują zupełnie odmienne od polskich interesy.
Oczywiście i wręcz nas programują w określony sposób, bo i programują nas wielopoziomowo, nie tylko w kwestii naszych poglądów politycznych, ale także naszych postaw społecznych, naszych postaw moralnych, naszych jakichś takich działań marketingowych, konsumpcyjnych wręcz, bo przecież jesteśmy przez te media... No, albo przez jakąś taką zwykłą prasę kolorową. Już nie mówię o takich twardych politycznych czy portalach, czy innych nośnikach medialnych. Ale nawet prasa kolorowa, czy jakieś tam telewizje śniadaniowe potrafią nas bardzo mocno programować. Bo to jest tak, że media mają kilka funkcji. No, takie podstawowe funkcje to informacyjna, edukacyjna i rozrywkowa. Ale w dzisiejszym świecie nam się to wszystko bardzo miesza. Jednocześnie są takie techniki manipulacji i te nowe media mają tak głęboki dostęp do nas, tak mocno absorbują naszą uwagę, że my nawet nie wiemy, w którym momencie przestajemy śledzić wiarygodność. Po prostu podążamy za tym. No i oczywiście wielkie ośrodki biznesowe za tym stoją. To jest zawsze bardzo mocno powiązane. I z jednej strony są to ośrodki biznesowe, a z drugiej strony są to zewnętrzne ośrodki, które mają na celu no właśnie podbicie, podporządkowanie nas jakimś, wywołanie określonych zachowań. I to nie muszą być zachowania wyłącznie takie przed wyborami polityczne, żeby nas ukierunkować, na kogo my mamy głosować, bo przecież nas jednak media jakoś programują, jakoś urabiają opinię publiczną. Ale to chodzi o całą taką naszą postawę, jaki jest nasz stosunek do Kościoła, do rodziny. Przecież odbieranie nam autorytetów, to przez lata było ćwiczone, prawda? Żebyśmy my już w chwili wahania, dylematu nie mieli po kogo sięgnąć, nie mieli do kogo się odwołać. Właśnie dlatego Kościół był tak szykanowany, ale też opluwany i taka nagonka, skojarzenie bardzo negatywne budowane przez lata, żebyśmy myśleli, że każdy ksiądz to jest jakiś złoczyńca. nowe pokolenie być może bardziej się już na to łapie, bo już nie jest w stanie oddzielić prawdy od kłamstwa. No ale to po to, żeby nie można się było odwołać do Kościoła. Stąd to szykanowanie Ojca Świętego Jana Pawła II, żeby on nie był autorytetem, żeby on już nam nie był w stanie wytyczać drogi. To są rzeczy postępujące bardzo powoli, ale niezwykle niebezpieczne, bo to jest takie wykolejenie nas, takie pozbawienie nas tożsamości. Tu mówimy o wielkich autorytetach, ale to dotyczy także autorytetu rodzica jako takiego. Przecież dzisiejsza młodzież jest tak programowana, żeby rodzic nie był jakąś instancją odwoławczą, żeby nie był osobą, która je wspiera. Po prostu skłócanie rodziców z dziećmi jest jakimś, czy dzieci z rodzicami jest dzisiaj jakimś elementem strategii także. To jest sprawa rozbijania rodziny u jej zarania.
Odbierania dzieci rodzicom.
Tak, tak, tak. No i mamy to dzisiaj w szkole też, powoli to zaczyna jakby na nowo się pojawiać. Takie elementy się pojawiały wcześniej za poprzednich rządów Platformy Obywatelskiej, kiedy organizacje pozarządowe o określonej proweniencji chciały wchodzić do szkół i edukować, nie tylko seksualnie, ale bardzo szeroko przemeblowywać myślenie młodych ludzi. No i dzisiaj widzimy, że to na nowo zaczyna być w planach wdrożeń widoczne. Więc tego wszystkiego trzeba się bać. Pamiętajmy, że to uderzenie w Kościół i rodzinę jest uderzeniem w naszą tożsamość. Ta dewastacja będzie tak silna, że z tej dekonstrukcji możemy się już potem łatwo nie pozbierać.
Procesy realizowane na wielu, wielu płaszczyznach. Pytanie zasadnicze, co robić? Na pewno konieczność budowania swojej świadomości, świadomości społecznej, ludzi, z którymi przyszło nam żyć i w naszych rodzinach, ale także w naszych miastach i w naszej ojczyźnie sięganie po prawdę. No i oczywiście świadomość również tego, że jesteśmy zalewani różnego rodzaju całą masą nieprawdziwych informacji, których ukierunkowanie jest tylko i wyłącznie jedno, wykorzystać nas dla jakich zaprogramowanych celów przez różnego rodzaju agendy polityczne, gospodarcze czy też międzynarodowe.
No tak, ta odporność musi być duża i świadoma, ale przychodzi mi na myśl ojciec Maksymilian Kolbe, który... Powiedzmy sobie wprost, przecież taka fala zła, taka fala manipulacji i taka właśnie próba podporządkowania nas zewnętrznym siłą nie jest czymś nowym. To niech nas nieco uspokoi, bo z tym mieliśmy do czynienia wiele, wiele razy i już pomijając takie fundamentalne rzeczy jak to, że Polacy jednak przetrwali zabory, ale cofnijmy się o 100 lat wstecz. I niesamowite są takie refleksje ojca Maksymiliana Kolbe, który jeszcze jako młody franciszkanin, będąc na studiach w Rzymie, opisywał to, co tam widział. Wtedy masoneria obchodziła swoje dwustulecie i miała taki plan zniszczenie kościoła, zniszczenie społeczeństwa, postawienie go na nowo, na nowych zasadach. Dochodziło też do takich sytuacji, do jakich dochodzi dzisiaj, bluźnierczych manifestacji na ulicach, kiedy robiono jakieś parodie procesji Bożego Ciała, czy Matkę Bożą próbowano lżyć. Wtedy ci masoni mówili, że doprowadzimy do tego, że szatan zasiądzie w Watykanie. I to jest ostatni moment, kiedy Kościół zostanie absolutnie zniszczony. I wtedy ojciec Maksymilian powiedział, o nie, trzeba temu zaradzić, założył rycerstwo Maryi, które było rycerstwo niepokalane i najpierw 7-osobowa grupa to była i potem z niej zrodził się wspaniały, silny ruch, który trwa do dzisiaj w kilkudziesięciu pewnie krajach świata. Natomiast to, co ojciec Maksymilian mówił o mediach, jest ogromnie dla nas ważne, bo przecież to on założył pierwsze takie silne pisma katolickie, które rozchodziły się w jakichś ogromnych nakładach, kilkuset tysięcznych. Ale pamiętam, że uderzyło mnie, gdy przeczytałam w Rycerzu Niepokalanej z 25 roku takie bardzo silne napomnienie od ojca Maksymiliana, który mówił o tym, że czy wy, katolicy, wiecie, co robicie? Dlaczego płacicie, kupujecie gazety, w których was opluwają? Dlaczego oddajecie swoje ciężko zarobione pieniądze na coś, co was niszczy? Dlaczego, co powiedzieć o takim narodzie, który w ten sposób działa? To były mocne słowa ojca Maksymiliana, mocno nas przywołujące i myślę, że ogromnie ważne również dzisiaj, bo bardzo aktualne. Przecież to, że tamte media funkcjonują tak dobrze, wynika z tego, że jednak jesteśmy ich konsumentem w jakiś sposób. Być może powinniśmy taką refleksję jednak poczynić. Dlaczego przykładamy rękę do rozwoju czegoś, co nas niszczy jako naród? A często z jakiejś zwykłej, no nie wiem, czy ciekawości wspieramy takie działania. To jest całe pole chyba do też uruchomienia siebie, żebyśmy szli do ludzi nie tylko nam najbliższych, ale i może dalej próbowali ich uświadamiać. No bo jeżeli polem tej wojny jest ludzka świadomość, no to musimy się przed tym chronić na wszelkie sposoby.
O jednej wadzie chciałbym także powiedzieć. Rozmawialiśmy na początku naszego spotkania o różnego rodzaju bataliach politycznych, także o trzeciej drodze, która rzekomo miała być alternatywą dla Platformy Obywatelskiej. Polacy niestety, pani redaktor, mają także krótką pamięć.
O, tak.
Już nieraz daliśmy się na takie różnego rodzaju manipulacje nabierać. Między innymi pamiętamy ruch Palikota, który był przybudówką dla Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy Nowoczesną Ryszarda Petru, który był niczym innym jak przybudówką dla Platformy Obywatelskiej. I teraz sięgnięto jeszcze po raz kolejny po ten sam mechanizm budowania pewnej przybudówki politycznej, mówiąc Polakom, że to jest co innego. Trzy razy co najmniej na przestrzeni kilku lat daliśmy się nabrać na to samo.
Mimo że nas ostrzegano. Przecież wielu i wybitnych analityków i publicystów mówiło o tym, czym to grozi, kim są ci ludzie, kto za nimi stoi. No przecież to, że ten układ trzeciej RP no jest, był sprawą najważniejszą, żeby go przywrócić, no bo za tym stoją właśnie duże interesy nie tylko mediów, nie tylko biznesu, nie tylko różnego rodzaju środowisk tutaj w kraju, ale także zewnętrzne. No przecież przestrzegaliśmy, że to tak się skończy, że Hołownia no jest człowiekiem znikąd, który został wylansowany tylko po to, żeby umożliwić Donaldowi Tuskowi w przyszłości założenie takiej silnej właśnie koalicji, która wypchnie partię, która wygrała wybory. No bo to o tym też pamiętajmy. Prawo i Sprawiedliwość wybory liczebnie wygrało jako samodzielna partia. Donald Tusk tam o 1 000 000 głosów mniej pewnie zebrał jako samodzielna mała koalicja. No ale tu ten... Właśnie propaganda zaszła tak daleko, że ludzie nie wybierali w sposób pozytywny, to znaczy zaprogramowano ludzi negatywnie. Ludzie głosowali nawet niekoniecznie za takim Hołownią czy Kosiniakiem czy kimś innym, ale przeciwko PiS-owi. Bo wmówiono nam, że dzieje się coś ogromnie złego w państwie, że mamy totalitaryzm, że mamy brak wolności, że to są czynniki siłowe, które postępują z obywatelem siłowo. No to mamy dzisiaj popis tego, jak wygląda demokracja. Siłowe przejęcie mediów, konstytucyjnych organów państwa, siłowe przejęcie prokuratury w sposób absolutnie bezprawny, pomijanie prerogatyw prezydenta, w ogóle pomijanie prezydenta we wszystkich możliwych działaniach, znoszenie ustaw uchwałami, tłumienie wręcz fizyczne obywatelskiego protestu, zastraszanie obywateli, żeby broń Boże już nie wyszli więcej z tymi protestami. Rolnicy, którzy no, walczą o swoje życie, walczą o swoje gospodarstwa, ale jednocześnie no, walczą o nasze bezpieczeństwo aprowizacyjne, takie nazwijmy. To też jest jeden z elementów bezpieczeństwa państwa, bezpieczeństwo żywnościowe. Dzieje się na tak wielu płaszczyznach no, zwyczajna przemoc państwa wobec obywatela, że aż trudno zrozumieć, że nie reagują na to instytucje unijne, które dotychczas niby strzegły praworządności. Przeciwnie, właśnie mamy namaszczenie tych działań. Za każdym razem, gdy przyjeżdża Věra Jourová, dzieją się w Polsce rzeczy straszne. Gdy była poprzednim razem, wkraczano fizycznie do mediów publicznych i przejmowano je bezprawnie. Teraz, gdy przyjechała, zdejmowano prokuratora, wprowadzano nowego prokuratora krajowego, dzieją się straszne rzeczy w prokuraturze. Więc na to przyzwolenie jest, bo taki był cel zmiany władzy w Polsce, podporządkowanie nas zewnętrznym interesom. Mówiliśmy o tym wszyscy, nikt nie chciał słuchać. Może to jest czas, żeby wreszcie podjąć refleksję i oby udało się przeprowadzać kolejne demokratyczne wybory w Polsce.
Media i manipulacja. Gościem Rozmów Niedokończonych jest pani redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelny portalu W Polityce w PL. Bardzo serdecznie państwa zapraszam także do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszych Rozmów Niedokończonych. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011. Polska Południowa 56 657 0012. Dwa numery telefonii komórkowej w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Zagranica 56 657 0013 i drugi numer telefonu 56 657 0014 kierunkowy z Europy 048 z Ameryki i Kanady 01148. Co symptomatyczne, wrócę do tego ostatniego wątku, że pomimo tego, że tyle nadużyć dzieje się w Polsce, mamy ogromne przyzwolenie dygnitarzy Unii Europejskiej, tych samych, którzy nie tak dawno rządowi Zjednoczonej Prawicy grozili palcem, mówiąc, że w Polsce nie ma praworządności. Blokowano należne środki Polsce, chociażby myślę o KPO. Teraz nic się nie zmieniło. Wręcz różnego rodzaju procesy destrukcyjne poszły bardzo głęboko. No i Unia Europejska mówi rzeczywiście, że jest to proces naprawczy w Polsce.
Widocznie, teraz już widzimy, na czym polegał brak praworządności. Polegał on na tym, że nie było przy władzy ludzi namaszczonych przez nich i realizujących interesy wyznaczone w Brukseli czy w Berlinie. Niestety widać to dzisiaj. Ten relatywizm to jest taka doktryna tych środowisk, i wręcz aż uderzające, jak głęboko jest posunięty, bo my byliśmy po prostu szantażowani. Zresztą wiedzieliśmy, że to jest system, że to jest sposób działania. Tak? Miano nas zagłodzić. Zagłodzimy Polskę tylko po to, żeby ludzie wybrali inaczej. Wydawało się, że jeśli te czynniki oficjalne w Brukseli będą właśnie pokazywać, że jesteśmy jakąś czarną owcą, że będą potwierdzać ulica i zagranica, po prostu ten scenariusz się rozgrywał, że jeżeli oni będą potwierdzać to, że stanowisko ówczesnej opozycji, to na ludzi, na opinię publiczną, na większość wpłynie to w sposób jakiś zasadniczy. No i wpłynęło. Ja przypomnę, żeby podbić kraj wielkości Polski, potrzeba 1,5 miliona ludzi myślących w taki sam sposób. A ile mamy mediów, które tę grupę myślącą w ten sposób poszerzały? A jeszcze lepiej jest, kiedy ma się ogromną grupę ludzi, którzy nawet nie mają poglądów politycznych, ale da się ich urobić w ostatniej chwili. I obserwowaliśmy to na przykład, jak wiele kobiet, jakichś celebrytek próbowało wpływać na to, żeby kobiety dotychczas niezainteresowane polityką, bo to jest jednak najliczniejsza grupa niegłosująca, i te celebrytki związane z obecnym obozem rządzącym robiły w mediach społecznościowych jakąś gigantyczną kampanię aktywizującą te kobiety, wmawiając im, że jeśli PiS zostanie przy władzy, to wy będziecie dalej prześladowane, wasze bezpieczeństwo jest zagrożone. Te histeryczne filmiki, nagrania, wpisy po prostu zalewały internet. Ja byłam zdumiona, ale jednak to zadziałało. Tak wygląda właśnie propaganda szeptana również.
Do tego wątku powrócimy. Odbierzmy telefon. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maria. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze witamy ojca dyrektora.
Bardzo serdecznie pozdrawiam, ojcu Tadeusz Rycyk, tak jest. To jestem ja. Tak. W, każdym razie, no bardzo dziękuję. Nie ma mnie w tej chwili w Toruniu, a nawet więcej w Polsce, ale włączyłem dzięki internetowi. Mogłem włączyć Radio Maryja, teraz telewizję Trwam i widzę panią redaktor. Bardzo dziękuję. Pani redaktor, ja podziwiam pani pracę. Niesamowicie ten portal w polityce, ile tam rzeczy się dowiadujemy. Bardzo ważnych rzeczy dla Polaków, dla naszej ojczyzny. Oby wszyscy ludzie zechcieli te media polskie, nie mówię polskojęzyczne, bo takie też są, tylko polskie, polskiego ducha. Mówiąc polskiego ducha, to nie myślę tego ducha od 1945 roku, od PRL-u, tylko ten duch od Mieszka I. Tak trzeba sobie taki przegląd zrobić, wziąć tych najlepszych, wybitnych Polaków, a jest ich wielu fantastycznych, wielu bohaterów, wielu świętych, wielu ludzi niezwykłych umysłów, ducha. I w tym duchu kształtować siebie, ale i innych. I tu niezwykłą rolę ma właśnie media. Media, jeszcze raz media. I tak, dzięki za to, co państwo robicie. W Polsce mamy już mamy niewielu, ale już mamy dziennikarzy, którzy służą prawdzie. Dziennikarz ma służyć prawdzie, ale w szacunku do człowieka również. Z całym szacunkiem do człowieka. Także i w tym duchu prawda nas wyzwala do wolności. Prawda do wolności, nie do samowoli. I za to dziękuję, każdego dnia dziękuję, bo dziennikarz prawdziwy to jest porównanie może być do ewangelizatora wielkiego. Do człowieka budującego na skalę, budującego rzeczywistość, budującego naród, ojczyznę, siebie najpierw. I to mamy, ten komunizm zrobił tyle zła, zniszczył duszę, niejedną duszę człowieka, jego osobowość zniszczył i to idzie dalej. To, co pani redaktor sklerozał taki dzisiaj dość długo jechałem i tak myśli nieraz pani Dorota Kania napisała parę książek resortowe dzieci, dzieci tych komunistów, tych, którzy byli, no gdzie jakoś dali się zwieść, uprowadzić w niewłaściwym kierunku, zmarnować swoje osobowości. I bardzo często ci rodzice tak wychowywali swoje dzieci. Ja nie mówię przeciwko komukolwiek, tylko mówię przeciwko takiemu kształtowaniu ducha. No to jest. Ja każdemu życzę, żeby szukał prawdy. Szukać prawdy znajdzie. Jeśli kto szuka, to jest tak jak z wielkimi uczonymi, wielcy uczeni o Bogu. Gdy mówią, to mówią, szukaliśmy prawdy i znaleźliśmy Boga. I właśnie dzięki Bogu, że są ludzie, którzy posługują się nowoczesnymi mediami, nowoczesnymi środkami i tak kształtują. Szkoda tylko, że mamy jeszcze tak mało tych dziennikarzy. Dlatego między innymi zakładaliśmy uczelnie. Dlatego między innymi jest dziennikarstwo u nas. Dlatego jest politologia, dlatego są inne kierunki, dlatego prawo. Także w prawie jest zamieszanie. Ten marksizm wchodzi wszędzie, w różne gałęzie życia ludzkiego. Tak. Dlatego założyliśmy medycynę. I tutaj pielęgniarstwo, kierunek lekarski i tak dalej. Jeszcze raz mi dzięki za to, że państwo tworzycie to i nie łamcie się niczym. Tam jest, macie świetnych tych redaktorów. Dobrze, że służycie Polsce. Bogu dzięki. Ale służycie jeszcze z taką pewną kulturą. I za to też dzięki. Rzeczy trudne mówić językiem kulturalnym, a nie żeby obrzucać kogoś jakimiś epitetami, jakimś takim ordynarnym językiem, prostackim. Tego nie ma i za to wielkie dzięki. Pani redaktor, pani jest tam sercem, w tym, nie tylko umysłem, ale sercem. Kobieta, jak jest dobra kobieta, to wszędzie jest serce, a my jest miłość. To jest taka cecha dobrych kobiet. Tak, za to wielkie dzięki, a przy okazji to dziękuję bardzo naszemu dziennikowi. Podziwiam ich. Z niczego stworzyli to pismo. Czytam codziennie całość, często w nocy. Zresztą w polityce portal też codziennie, przyznaje się, bez bicia, tak. No, do takiego grzechu, jakby według komunistów, według marksistów. Tak, to jest przestępstwo czytać takie rzeczy. Ale radziłbym wszystkim to robić. Wtedy Polska będzie inna. I to jest właśnie. Ale tak samo jak ratować Polskę? Przede wszystkim Polska jest przeznaczona na zniszczenie. Ja pamiętam kiedyś panu Janowi Kobyleńskiemu zadałem takie pytanie, bo on jakoś tak chciał mieć kontakty z nami. Ja mówię, i tak to, co poznałem go, tu w Polsce go opluwali, obrzucali błotem. Coś niesamowitego. Jak tak Polak może robić Polakowi? To jest coś brzydkiego. I otóż ten pan Jan Kobyleński wydawał, jak mi opowiadał, 100 tysięcy dolarów, to był bardzo bogaty człowiek, 100 tysięcy dolarów miesięcznie na działalność polonijną. Organizował tą Polonię, organizował... Przepraszam bardzo, bo mi ktoś przyszedł, bardzo ważny, żeby wszedł gdzieś, ale już kończę. Tak, otóż kochani, powiedziałem mu, proszę pana, pan ma wszystko, po ludzku mówiąc, pan osiągnął tyle, że pan nie potrzebuje nic materialnego prawie do szczęścia. Dlaczego pan tak kocha Polskę? Wyjechał z Polski, po II wojnie światowej już nie wrócił, po obozie, po Dachau, a był w 8 obozach koncentracyjnych. No, nie wrócił. Dlaczego pan tak kocha? Przecież Polska jest przeznaczona na zniszczenie, tak mi powiedział. On mówi, tak jest, ale ja tego nie chcę słyszeć. Ja pokochałem Polskę, wyniosłem to z domu rodzinnego i z harcerstwa. Właśnie. Tak kochać Polskę, wszyscy, żebyśmy kochali. Bo po Panu Bogu mamy pierwsze, ojczyzna jest naszą matką. I właśnie tak marzę o tym, żeby Polacy się wszyscy dogadali, nie sobie dogadywali. Żebyśmy rozmawiali merytorycznie. Żebyśmy sobie nie zazdrościli. Żebyśmy się nie obrzucali błotem. Rozmawiać merytorycznie. Budować Polskę, budować wszyscy, te wszystkie partie różne. To wcale nie będziesz większy tam jakiś ten z tym, jak zdepczesz tego drugiego. To tak się nie trzeba rozmawiać. Siła argumentu, nie argument siły, przemocy również słownej. Dlatego jeszcze raz ogromne dzięki za to, co państwo robicie i trzeba, żeby więcej ludzi jeszcze takich było, a my w ogóle wszyscy Polacy. Marzę tak, żeby rodzina Radia Maryja, wszyscy słuchacze Radia Maryja, wszyscy, którzy już dużo wiedzą, żeby nie szukali takich prywaty swojej. Już tak jak na przykład teraz już powiem, dobrze? No powstała ta, wybory są i nie wiem, 3 miesiące przed wyborami czy ileś, no stworzyli jakąś partię, Polska jest jedna. No przecież my wiemy, że Polska jest jedna. I zadawaj tych ludzi ściągać i tych takich, którzy chcą są bardzo dobrze i tak dalej, ze słuchaczy Radia Maryja pościągali, czy takich działających. Ja mówię, ja tak analizowałem sobie tych ludzi, ale nie roztropni są. Na 3 miesiące przed wyborami nie robi się żadnej partii. To jest jakaś, to jest dywersja. To jest dywersja. Oczywiście, że te partie, które nazywają się, czy partie prawicowe w Polsce, mamy wiele do zastrzeżeń. Ale zastrzeżeń nie mamy tylko do Pana Boga i do świętych. Mają wiele zastrzeżeń, ale to poprawiajmy to, mówmy im, a nie budować i ujmować tych głosów im. I co wyszło? I co wyszło? Wyszło to, czego by nie było. Niszczenie naszej kultury. Niszczenie naszego ducha. Pierwsze, co zrobił ten rząd? Pierwsze, pigułka po. Pigułka aborcyjna. Tak. Pigułka w sumie aborcyjna. Dla dziewczynek już od 15 roku życia bez porozumienia ze starszymi, z lekarzami i tak dalej, szkodząca również na zdrowiu bardzo. Prowadząca do deprawacji jeszcze większej. To rząd to pierwsze wprowadził. Teraz co? Aborcja. Zabijanie Polaków. Zamiast robienie wszystkiego, żeby był przyrost naturalny, a nie umieranie. U nas jest spadek liczby Polaków. Co zrobią pierwsze to? A nie myślą o tym. A jak rolnicy wyszli, to lać ich. Co sobie myślą? A lasy co? Tak zrobić, żeby zniszczyć te lasy. A ludzi co? Tak ich ustawić, żeby się jeden drugiego bał. Bać się, bo mu pracy nie dadzą. I jakiś taki jest lęk. Wyśmiać, wykpić. Powstawiali takich do tych rządów czy do parlamentu, którym ludzie wierzyli, katolik, taki dobry, rekolekcje głosił i tak dalej. To tacy agenci są prowadzeni latami. To jest w polityce. My się musimy tego uczyć, wszyscy Polacy, a nie naiwny być. Tak. Przyjmuje jakąś organizację, na przykład Rotary Club. Jest dobry Rotary Club, bo oni tam zrobili w przedszkolu coś pomogli, czy w szpitalu dali sanitarkę i tak dalej. Dobra. To diabeł nawet potrafi ubrać się w szaty Matki Bożej. No. Trzeba to wszystko widzieć, uczyć się i marzę o tym, marzę. Teraz na przykład ratować życie. Uświadamiać tych młodych ludzi wszystkich. Nie zgodzić się na deprawację. To już wielki miżloszy masoński, Wielki Wschód mówił, kościoła nie zniszczymy rozumowymi argumentami, zniszczymy zniszczeniem obyczaju. Deprawacja. Adorno, ten ze szkoły frankfurckiej mówił, trzeba zdeprawować, rozseksualizować już od dzieci. Nie trzeba, mówi, zniszczyć kościoła, prześladować. Tak zniszczymy. No i właśnie niszczą. Zniszczyć księży, powiedzieć, że to wszystko pedofile, przestępcy i tak dalej. W każdym środowisku są różni ludzie, a wśród księży i tak są najbardziej moralni. Najbardziej, jeżeli będziemy procentowo brać. Tak. Jeden lekarz taki powiedział na naszemu współbratu, który kuzynowi swojemu mówi, słuchaj, co ty wy księża, mówi, chociażbyście nie wiadomo co wymyślali, i tak nas nie przeskoczycie w tych nadużyciach. Nie przeskoczycie nas. Mówił lekarz. No. Trzeba to widzieć, a nie tak ksiądz idzie do kościoła, wielki katolik, w niedzielę i wychodzi z kościoła i wygaduje na księży. No kto to widział? To są bracia twoi. My, jak mam być bracia, siostry, powiedzieć sobie dobre słowo, zachęcić się, i do przodu idziemy. Mamy wrogów wielkich, bo diabła mamy przeciwko sobie. No. I tak jest. I dlatego mówię, i tu media, jeszcze raz media, działajmy, dać dobrą książkę, bo to są też media, a są takie, mamy wybitnych profesorów. Teraz dostałem niedawno książkę o tym neomarksizmie, zostawiłem ją w domu, w tej chwili nie mam mnie w Polsce, bo tak szybko jechałem i tak, zresztą nie mam czasu tutaj na czytanie, ale od profesora Roszkowskiego o tym neomarksizmie, o tym całym barbarzyństwie, najnowszą książkę. Profesora Roszkowskiego brać, czytać, dawać studentom. Profesora Kucharczyka, dawać studentom. Profesora Polaka, czy innych. Mamy takich wybitnych profesorów, wybitnych ludzi, mówiących, dlaczego nie dawać książek dobrych. No, przepraszam, długo mówię, ale tak jestem wdzięczny, że pani jest, pani redaktor, i że jesteście wy wszyscy dziennikarze. Trzymać się, nie dać się i koniec. A ludzie dobrzy zostają w pamięci, w historii, a inni, no niech się zastanowią, ci, co niszczą Polskę. Te partie, które jedynie to niszczyć prawo. Jeszcze, jak oni się zachowują, ci właśnie, ten minister Ziobro, tak bardzo poważnie chory, a oni wykryzają. To nie jest polskie, no. Wyśmiewają jeden drugiego, obrzucają błotem. O mnie już nie mówię. Ja mogę powiedzieć jedno. Tym pierwsze chcę służyć Panu Bogu, z Matką Najświętszą i mojej ojczyźnie. Wystarczy. I dlatego to wszystko robimy. A to, co ten taki wybitny katolicki człowiek w parlamencie wygaduje teraz, tak, wygaduje, że dostałem ponad 400 milionów, w sensie, bo nie o miliardach, taka wiceminister z Torunia, tak jest, która wygadywała, że miliardy odpisu dostaje. Boże mój, tak. Dostaję 2,5 dnia na dzień od Pana Boga i łaskę. Tak. Ale to, co robimy, mamy takie same prawa, jak wszyscy Polacy. I mamy służyć Polsce. A ludzie niech widzą, co jest. Marzenia mam większe. Marzenia mam większe dla Polski. Dlatego, żeby Polacy byli mądrzejsi. To muzeum jest po to, żeby dzieci i młodzież była mądrzejsza. Ale nam zablokowali teraz. Nie wiem, co będzie. Państwowe muzeum oni zablokowali na koniec. Na koniec zablokowali. Ale użyjemy, zobaczymy. Oddaję Panu Bogu, a tym ludziom, za tych ludzi się modlę po prostu. Bo my jesteśmy. A na koniec powiem tyle, że przez 5 lat byłem w Niemczech, pracowałem. Nigdy od Niemców, jakkolwiek mi jest ciężko i ten niemiecki, i ta historia cała nasza dramatyczna, to ciąży też na mnie, tak. Ale mam tutaj przyjaciół i są porządni katolicy też. I co? I nigdy od nich nie miałem by jednego słowa, które mi ubliżało. Nigdy przez 5 lat. A w Polsce codziennie. Codziennie. I to w mediach. Potrafi taki pseudodziennikarz przyjść, mówi szczęść Boże, Bóg zapłać, a później pisze, opluwa i to na cały świat. Pozbądźmy się tych takich podłych cech. Trzeba być szlachetnym. I Polska była piękna zawsze wraz z Chrystusem. Bądźmy z Chrystusem. On nas uczyni pięknymi. Przepraszam za długo, ale naprawdę koniec. Ratujmy Polskę, żeby była katolicka. Wszystko robią, żeby to zniszczyć. Bo chodzi o zniszczenie narodu. Dziękuję.
Bóg zapłać. Dziękuję.
Proszę czekać.
Dziękuję serdecznie ojcu dyrektorowi. Pani redaktor, bardzo proszę.
Bardzo dziękuję jeszcze raz ojcu dyrektorowi za zaproszenie i za te wszystkie ciepłe słowa pod adresem naszej redakcji. Dziękujemy, że ojciec dyrektor ma czas, żeby nas czytać. To jest niezwykle dla nas ważne, cenne. A dla mnie zaszczytem jest obecność tutaj w studiu, więc raz jeszcze dziękuję. I powiedzmy sobie raz jeszcze, jak wielkie dzieła przy Radiu Maryja wyrosły. No i to wszystko właśnie z tej troski ojca dyrektora, o której słyszymy. Troski o Polskę, o Polaków, o naszą tożsamość, o to, żebyśmy byli zdolni przetrwać te najcięższe ataki, które właśnie znowu nas dosięgają. I jedno takie zdanie mi się przypomniało któregoś z dziennikarzy na niedawnym spotkaniu, w którym uczestniczyłam. No właśnie odnośnie tej tabletki po dyskusji o aborcji, zresztą o tej aborcji to rozmawiamy, jakby to był jakiś kolejny projekt mieszkaniowy. To stało się takim zwykłym hasłem, w taki sposób jest to powielane w mediach, że ludzie już nie przestają reflektować, że to chodzi po prostu o zabijanie dzieci. Natomiast padła tam na tym spotkaniu bardzo taka mądra i uderzająca myśl, że nagle przyszedł rząd, który nie ma pojęcia, co zrobić ze sprawami międzynarodowymi, z polityką wewnętrzną, z gospodarką, z edukacją. Nie ma o tym zielonego pojęcia, porusza się po omacku, ale doskonale wie, że trzeba zabijać dzieci nienarodzone, że to jest dla nich priorytet, że jest to coś wręcz diabolicznego. I myślę, że to jest niezwykle uderzające i pokazujące, skąd to wyrasta, skąd ta myśl idzie. Ten neomarksizm już stał się taką jakąś podwaliną ich działań. Oni już nawet nie muszą szukać głębiej, uzasadniać tej swojej refleksji. Dla nich to jest po prostu oczywiste, że żeby wypełniać te schematy, które gdzieś zostały zapisane wcześniej, no właśnie to osłabianie obyczajów. Ojciec dyrektor tutaj do tego masońskiego zdania nawiązał, o którym właśnie mówił ojciec Maksymilian. Mam ten cytat z niego, dosłownie z 25 roku. I tylko pozwolę sobie go przytoczyć, bo to wydaje się, jakby ojciec Maksymilian nam to napisał wczoraj. Rycerz Niepokalanej, 25 rok. Rozglądając się naokół, widzimy zastraszający wprost zanik moralności, zwłaszcza wśród młodzieży, a nawet powstają związki iście piekielne, mające w programie zbrodnie i rozwiązłość. Członkowie toowego związku popełnili głośne w Wilnie morderstwo profesora przy egzaminach. Kina, teatry, literatura, sztuka, kierowane w wielkiej części niewidzialną ręką masonerii, zamiast szerzyć oświatę, gorączkowo pracują w myśl uchwały masonów. My Kościoła katolickiego nie zwyciężymy rozumowaniem, ale zepsuciem obyczajów. I toną duszę w powodzi literatury, sztuki obliczonej na osłabienie poczucia moralności. Zaraza brudu moralnego szerokim korytem ścieka prawie że wszędzie. Osłabiają się charaktery, rozrywają rodzinne ogniska i mnoży się smutek w głębi serc skalanych. Prawda, że o dzisiejszych czasach?
Jakby diagnoza stawiana także i naszym czasom. Bardzo dziękuję pani redaktor. Pierwsza część naszego spotkania dobiega końca, druga dziękuję. Przed nami. Tam będzie także więcej czasu na telefoniczne rozmowy ze słuchaczami Radia Maryja. Media i manipulacje to temat naszego dzisiejszego spotkania. Naszym gościem jest pani redaktor Marzena Nykiel, redaktor naczelny portalu w polityce.pl. Dziękuję za tę pierwszą część, pani redaktor.
Dziękuję serdecznie.
Dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwami, słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Maria zawsze dziewica.